Czarno-białe zdjęcie z pierwszej komunii. Kilkanaścioro dzieci w odświętnych strojach. Dziewczynki w białych sukienkach i kokardami we włosach. Chłopcy w koszulach okrytych białymi chustami. Pośród nich ksiądz ubrany w albę i białą stółę. Dzieci w rękach trzymają udekorowane świece. Miny poważne, oczy zmrużone. Wszystkich oślepia czerwcowe słońce. Zdjęcie, jakich wiele, gdyby nie podpis na jego odwrocie. Białystok, 19 czerwca 1941 roku. Środek wojennej zawieruchy. Za tydzień płomień pierwszokomunijnych świec zastąpi inny ogień. Taki, który przyniesie śmierć.
Ogień i płomień. Audycja dokumentalna Dominiki Dębskiej.
Dzień dobry. Chciałam zapytać o tego księdza, który jest tutaj pochowany.
Nie jestem parafianką, to nic nie powiem.
Proszę panią, ja nie jestem z Białegostoku. To nie będę wypowiadała się na ten temat.
A dawno się pani tutaj przeprowadziła?
W 65 roku.
Nie chcę byle co mówić.
Nic nie powiem pani, bo nie wiem, no nie wiem.
Historii nie znam.
Lat imienia tego księdza Adolfa.
Ale kto to był?
Niestety nie wiem.
Niestety nie.
Słyszałem, bo szczątki księdza Łodzińskiego są pochowane akurat tutaj przy kościele. Szczątki księdza Łodzińskiego, ojca, no i kilku parafian. Co najciekawsze, dużo ludzi z tej parafii nawet się nie orientuje, kto to był dokładnie ksiądz Ołdziejewski. A to był pierwszy proboszcz tej parafii.
Nie każdy proboszcz swój grób ma przy kościele. Co sprawiło, że ten mężczyzna urodzony 13 lat przed końcem XIX wieku w Wojtachach na Białostoczyźnie, współcześnie pochowany jest przy fundamentach Kościoła Chrystusa Króla w Białymstoku? Jakim był człowiekiem? Czy pamiętają go jeszcze w rodzinnej wsi?
Tak, tylko troszkę z opowieści. Ojciec, to matka już opowiadali trochę, bo on tutaj mieszkał akurat na naszej posesji. To sprzedali i przeprowadzili się ojciec i ten ksiądz do Białegostoku. Dziadek mój odkupił to. To nie rodzina, tylko taka akurat okazja była. No ja tylko tyle, że opowiadali, że jego zastrzelili. Więcej to powiem szczerze, że nie bardzo wiem.
A tego domu, gdzie on się urodził, to już pewnie nie ma.
To był sprzedany i on poszedł na kolonię tutaj w naszej miejscowości. Odkupili sąsiedzi. Mówili, że to była rodzina dobra, ale jak tam było z tą księdza matką, to ja nie wiem tego. On tylko z ojcem poszedł. Wie pani, moja mama już niedawno zmarła. Ona 94 lat miała. To może by wiedziała troszkę więcej. A tutaj już nie ma. Już to zostali taki młodsi, takie jak ja, może troszkę tam starsi. Już nie ma takich wiekowych ludzi w naszej miejscowości.
Dzień dobry. Przepraszam.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Szukam tutaj śladów w tej wsi księdza Adolfa Ołdziejewskiego.
O, to trzeba Anię pytać.
Pójdę po Anię.
Ja najlepiej do taty zaprowadzę.
To będzie najlepsze źródło informacji.
Już trafiłam na pana, który mówił, że ziemia należała do ojca...
Na początku.
Do Wincentego Ołdziejewskiego, tylko oni w latach 20. XX wieku się wynieśli do Białegostoku, tak. I potem dom, który stał na tamtej ziemi, został sprzedany. To chyba państwa rodzinie.
Dalszej rodzinie został sprzedany, tylko oni też potem się wyprowadzili, odsprzedali dalej ten dom. Potem on w ogóle chyba został zburzony, bo nie ma tego domu. No śladów nawet nie widać. To tutaj mój tata mieszka właśnie. Tak? W tym, tak.
A to jeszcze dalej dom.
A to jeszcze dalej, bo tutaj mieszkali rapnicy i to dla nich właśnie był sprzedany. Tak jak my jesteśmy spokrewnieni tam, ale zaraz okrzan zgarnął. Mieszka sąsiadka, która również jest spokrewniona właśnie z tym księdzem. I właśnie też ma na nazwisko Ołdziejewska, tak jak ten ksiądz. Bo my jesteśmy przez prababcię, a ona od strony taty.
Z księdzem Adolfem?
Z księdzem Adolfem, tak.
A co pani słyszała o tym księdzu?
No to słyszałam, że on pobudował parafię w Doilitach. Ta parafia została przez bolszewików podpalona, tak samo on i jego tata zostali rozstrzelani. Nasza rodzina jeszcze jest taka z Poznania, oni co roku też przyjeżdżają w te strony właśnie na koniec czerwca i wszyscy jeżdżą tam do parafii na Dejlidy. No każdy wspomina, że była taka osoba. Jego tata również był bardzo dobrym człowiekiem i każdy stara się pamiętać o takich ludziach.
A pani trochę się wzrusza, jak o tym mówi.
No w końcu rodzina, także myślę, że taka śmierć to nikt nie zasługuje na taką śmierć. Nikt nie miał litości, nawet dla jego starszego ojca. To już był człowiek w poczciwym wieku starczym, no to nikt nie patrzył. Tak samo jak teraz się dzieją takie bestialstwa, tak i wcześniej miały one miejsce. Ale w tych czasach już nie powinno być takich rzeczy. Nie było takich sytuacji, żeby głośno, no ale często tam się prosi o wstawiennictwo.
I działa?
Myślę, że tak.
A to dużo tych Ołdziejewskich?
Ołdziejewskich jest kilka rodzin, tylko nie każdy jest ze sobą spokrewniony.
Pani Jadziu!
Tak?
Można na chwilę?
Można, można.
O to ja poproszę.
Dobrze. Proszę takiego.
O księdzu Ołdziejewskim.
Czy coś wiem? To ja muszę pomyśleć najpierw, czy nie skłamać chociaż. Tak jak jeszcze moja ciocia zawsze mówiła, mego ojca siostra, my z księdzowskiej rodziny. Ale Andrzej może będzie wiedział lepiej. No i to tyle. No. Wiem, że jest pochowany w Białymstoku.
Dzień dobry. Ksiądz Adolf Ołdziejewski coś mówi. Jaka to była rodzina?
Można powiedzieć święta, bo księdza jego wyuczyli, to jest Wincenty i Jan byli bracia, a to był podział, to tutaj Jan został, a Wincenty na końcu wsi też tu ziemia była, co Sienkiewicze, bo to było wszystko jedna rodzina. Spłacili Sienkiewicze dla Wincentego, bo żałował, że ciasno tu siedzieć było. O. I oni coś tam dużo tych pieniążków nie wzięli, konia, wóz ojciec wziął i on przeniósł się na Dojlidy. To modląca bardzo rodzina była.
No i teraz wszyscy wierzący.
No i te obecnie, tak.
Dzień dobry.
To Franek twoje.
Będzie mieli, tylko to długa historia. Tam mi okulary potrzebne. O, przynieś okulary, daj w stoliku. O, tu jest ksiądz Ołdziejewski. Zdjęcie jego.
No łysy, tak jak wszyscy Ołdziejewskie.
Tutaj pani, tylko trzeba, no, czy ja będę czytał.
Czyli Wincenty Ołdziejewski urodził się w 1856 roku.
To ojciec Adolfa, tak, tak.
A, czyli Kazimierz Ołdziejewski to jest brat Adolfa, jest jeszcze brat Emil i Jan i dwie siostry, Hanka i Apolonia. Czyli można powiedzieć, że ksiądz Adolf miał jeszcze pięcioro.
No to...
Tu na zdjęciu, jak widzimy, to pan rozpoznaje cechy rodzinne?
Tak, no to łyse. Są i oczy te takie, wszystko no podobne, bardzo jest podobieństwo. Rodzinne takie.
Oczy to ma mego ojca takiego stu i tu takie opadające powieki też, no to normalne.
Tak, jest.
A czy cokolwiek o charakterze księdza Adolfa?
Jak z opowiadań tu z Chobotek, taka pani jak był w Jesienówce, z młodymi bardzo współpracował, wesoły był. No i pobożność to już na pewno, ale bardzo taki przyjemny do ludzi i życzliwy.
droga do kapłaństwa była taka, jaka w większości duchownych w tym okresie międzywojennym, czyli skoro była to archidiecezja wileńska, więc wiadomo, że seminarium duchowne musiał kończyć w Wilnie, ewentualnie niektórzy księża byli wysyłani na studia dalsze gdzieś do Petersburga. On został wyświęcony jeszcze przez biskupa Jana Cieplaka, był to sufragan mochylewski. Seminarium ukończył w 1910 roku, więc byśmy powiedzieli jeszcze w czasach carskich, co też oczywiście rzutowało na to nastawienie takie patriotyczne, no bo jednak to oczekiwanie na odzyskanie niepodległości towarzyszyło w tej drodze do kapłaństwa. I jego pierwszą placówką była parafia w Dzięciole, gdzie był po prostu wikariuszem i potem pracował krótko w kolejnych placówkach duszpasterskich, Dołchinowo, Jasionówka, Perlejewo i w czasie już I wojny światowej został proboszczem w Dzierkowszczyźnie, a następnie w takiej parafii, która się nazywa Wołkołaty. Może bardziej znana jest nam miejscowość Sidra, no bo leżąca koło Sokółki i tu w latach 1924-34, a więc przez 10 lat też był proboszczem, potem znowu w Jasionówce, a potem już na terenach bliskich Białegostoku, a więc pracował jako proboszcz w Turośni Kościelnej, a następnie w Juchnowcu i tam był tylko przez rok, kiedy został mianowany, wyznaczony, choć prawdopodobnie arcybiskup Jałbrzychowski zaproponował mu objęcie parafii w Dojlidach z zadaniem budowy nowego kościoła właśnie Chrystusa Króla. Dzisiaj mówimy, że jest to ulica Ciołkowskiego, wtedy nazywano, że jest to ulica Baranowicka. Mimo, że miał 27 lat kapłaństwa, więc nie tylko mężczyzna w sile wieku, ale też i doświadczony proboszcz, bo doświadczył i I wojny światowej, i wojny polsko-bolszewickiej, tych przemian, które też następowały w latach powojennych, więc na pewno propozycja zostania proboszczem no, na obrzeżach Białegostoku w Dojlidach, czy to był awans, na pewno wiedział, że to jest dodatkowe wyzwanie i dodatkowe obowiązki.
Ksiądz Ołdziejewski przyjechał tutaj w 1936 roku, jako niespełna 50-latek, miał 49 lat. W Dojlidach była Połunicka Cerkiew Matki Bożej Ostrobramskiej. To była świątynia wyjściowa, gdzie mieszkańcy Dojlid spotykali się na swoich nabożeństwach. I kiedy tutaj przyjechał, no to z zamiarem wybudowania nowej świątyni dla tak zwanych Dojlid miejskich. Tu zaczął się rozglądać, dostał 6-hektarową działkę od Lubomirskiego, pozyskał z miasta, z magistratu drewno, które wcześniej tworzyło teatr letni w Zwierzyńcu i zaczął budowę kościoła i także plebanii. Dodatkowo jeszcze budował tutaj rozmaite pomieszczenia gospodarcze. Musiała być to budowa bardzo szybka, bo już w następnym roku, w 1937, były odprawiane w niej nabożeństwa, czyli po roku pobytu księdza Adolfa tutaj w Białymstoku, więc prawdopodobnie był to wyraz pragnienia też wiernych parafii, którzy chcieli mieć ten kościół. Takie dzieła nie są możliwe do zrealizowania w pojedynkę, czyli kiedy przychodzi proboszcz i znajduje ludzi, którzy dołączają do niego, czyli jest to charyzmat zjednywania ludzi dla Bożych dzieł, wtedy się je łatwo podejmuje i nie w pojedynkę, ale wspólnotowo się je popycha do przodu. No to tempo tych prac to było niezwykłe przy tamtejszych możliwościach i finansowych, i technicznych, ta budowa poszła bardzo szybko, także wyobrażam sobie, że to pragnienie było w jakiś sposób inspirowane przez pasterza, proboszcza, który przyszedł i pociągnął za sobą do tego dzieła ludzi. Ale ta radość długo nie trwała.
Potem wybucha wojna, wchodzą do Białegostoku Niemcy, po kilkunastu dniach opuszczają to miasto i wchodzą Sowieci. Wiadomo, że jest to władza komunistyczna, nastawiona antychrześcijańsko. No i w samym założeniu partii komunistycznej był ateizm, czyli walka i z kościołem, i z cerkwią, a więc z wszelkimi przejawami życia religijnego.
Kiedy 22 czerwca 1941 roku Niemcy uderzyły na Związek Sowiecki, to było zaskoczeniem dla Sowietów i musieli się cofać. Wtedy to, można powiedzieć, wściekłość ogarniała i mordowali nawet za to, że ktoś uśmiechnął się do sowieckiego żołnierza, bo zarzucili, że cieszy się, że Niemcy idą. Było kilka takich przypadków udowodnionych, kiedy oskarżali księży, że z kościoła do nich strzelano. W parafii Farnej przyszli na plebanię i powiedzieli, że do nich z wieży kościoła strzelano. I wtedy dziekana księdza Aleksandra Chodyko wzięto, ażeby otworzył kościół i dosłownie przeszukali i na wieży. Nie znaleziono nikogo i żadnych tam strzałów zresztą nie było, ale czterech księży wyprowadzili z plebanii i poprowadzili do Pałacu Branickich i tam za pałacem taki niby sąd organizowano. Tam było więcej osób, rozstrzeliwano między Pałacem Branickich a kościołem Farnym przy murze ogradzającym ogród Branickich. Księży natomiast nie rozstrzelano, ponieważ wstawił się za nimi albo kolega księdza Jacewicza, albo jego ojciec, skomunizowani, tacy trochę lewicowi. I podobno któryś z nich uratował tych księży. No, ale rozstrzelali organistę parafii Farnej Andrzeja Matulewicza. Podobna była sytuacja tu w Dojlidach. 24 pod wieczór patrol sowiecki przyszedł na plebanię, oskarżając, że do nich strzelano. Podobno jakiś strzał był. I tak mówi ówczesny organista Paweł Strycharski.
No i wtedy właśnie Sowieci, dwóch czy trzech Sowietów uzbrojonych
na plebanii
do kościoła z czasem przyszedł. Ja na chórze byłem, zdębiałem. Idę po tej loży i na chór. Pytałem, czy jest wejście na wieżę. Tam wieżyczka taka nieduża, sygnaturka. Ja mówię, że nie ma żadnej tragedii, żadnego wejścia tu nie ma. Faktycznie nie było widoczne. No i zeszli, w sumie poszli.
I nie tego samego dnia to później było palenie się kościoła?
To chyba na drugi dzień było. Bo miałem iść rano do kościoła, ale że taka noc jest spokojna była, to w tym bombardowanie było. A ja mieszkałem na ulicy Nowowarszawskiej, z mego domu było widać tylko jak się palił kościół. Piąta czy szósta, trudno mi określić, ale mniej więcej bardzo rano. Chciałem lecieć ratować. Całe szczęście, że poleciałem, bo kto szedł ratować kościół, to każdy zginął. Każdy zginął, każdego zabił. Nawet ci ludzie, którzy mieszkali na tym odcinku od ulicy Nowowarszawskiej do kościoła, tam były dwa domki, wszystkich uderzyli. Potem taka szopa tam stała po drugiej stronie szosy. Tam też w tej szopie chyba 10 osób zostało zabite. To na pewno wszystko ci, którzy chcieli koszy ratować. Tam bardzo dużo pobitych. Staruszek, ojciec księdza, 90-letni, mam jeszcze krzesło, na którym ojciec został zabity. Dostał w czaszkę, nawet na krześle miałem jeszcze wszystkie te gumowe. I księdza wyprowadzili.
Tu jest napisane, według relacji mojej mamy Apolonii Marynowskiej, czyli siostry księdza Adolfa, żołnierze Armii Czerwonej i funkcjonariusze NKWD, opuszczając w tym czasie Białystok, strzelali do bezbronnych cywilów, do kolejarzy, kierujących ruchem pociągów ze stacji Białystok, mordowali osoby uciekające z więzienia, zabijali księży katolickich, m.in. w okrutny sposób został pozbawiony życia ksiądz Ołdziejewski, któremu żołnierze radzieccy zadali kilkanaście ran bagnetami, w tym w oczy, a także odcięli język. Oprawcy rosyjscy wypalili dodatkowo krzyż na piersiach. Tak, tak. Pan się zastanawiał, jaki to był bestialski mord?
Zastanawiał się bardzo o tym. Każdy wspominał. Pobili dużo na plebanii wtedy ojca i księdza i co tam obsługiwali przy kościele, przy nim było służbę.
No opowiadali, że księdza wyciągnęli nad rzekę i tak bili jego mocno, że mimo tego, że jeszcze rozstrzelali, to tam mózg mu pływał aż z głowy, tak po głowie bili. Tak samo i ojca jego, on został na plebanii, to pobili, że głowa roztrzaskana, mózg wszędzie był. To bestialskie w ogóle podejście było, to ludzie tak robią. Normalni ludzie to by tak nie robili nawet i w czasie wojny, jak oni postępowali. Księży to zawsze narażeni byli na takie bestialskie bicia.
No, wtedy to kilka księży w Knyszynie prawdopodobnie zginął ksiądz, tam gdzieś wtedy zamordowali.
Sowietów mogło rozsierdzić już samo wezwanie drewnianej świątyni. Tak bliskie sercu księdza Adolfa, przeciwne rewolucyjnej sowieckiej myśli, bo Chrystus Król miał panować w każdej sferze ludzkiego życia.
To wezwanie było hasłem przewodnim całego pontyfikatu papieża Piusa XI. Od 1925 roku, kiedy został ogłoszony tytuł, wezwanie, święto Chrystusa Króla w Kościele Powszechnym, została wydana też encyklika papieska temu poświęcona. Papież chciał, aby zaangażować osoby świeckie, katolików, też w takim życiu społecznym. Nie zamknąć wiernych do murów świątyni, ale wręcz przeciwnie, aby z tymi wartościami katolickimi, chrześcijańskimi wyszli z kruchty kościoła. W okresie międzywojennym Kościół w Polsce bardzo mocno propagował akcję katolicką, stowarzyszenia katolickie i to było w kontrze oczywiście do oczekiwań władzy komunistycznej, która chciała, żeby katolicy byli zamknięci tylko i wyłącznie w kościele, a do życia społecznego angażowali się komuniści.
Gorące i długie czerwcowe dni, krótkie i parne noce. W 1941 roku duszne z innego powodu.
19 czerwca się zaczęły wywózki z Kresów. To była czwarta deportacja, taka doczyszczająca. Sowieci z tak zwanego obwodu białostockiego wywieźli kilkanaście tysięcy ludzi związanych zwykle z podziemiem niepodległościowym, albo to była jakaś inteligencja. Wszyscy tacy, którzy mogli być uznani za przeciwników sowieckiego systemu. Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to powodowało strach, takie napięcie. Co prawda to była już czwarta deportacja, więc ludzie wiedzieli, że to następuje co jakiś czas, cyklicznie. Ale od ostatniej, czyli od trzeciej minął rok, także wydawało się, że już nie będzie więcej. A potem zdarzył się ten 25 czerwca. Z rana zginął ksiądz Ołdziejewski. Potem podpalili Sowieci ten kościół. Zginęło tych kilkoro parafian. Ale co się dzieje dalej? Tego samego dnia zostają aresztowani księża z parafii Farnej przy ulicy Kilińskiego. Sowieci chcą ich rozstrzelać. Cudem zostali uratowani. Natomiast cywile zostali rozstrzelani. To jest ten sam dzień. Ale to nie jest koniec zdarzeń z tego dnia. Dlatego, że wieczorem przyszło się pod krzywą. Z jednego z domów wychodzi para, kobieta i mężczyzna. Kobieta zapala papierosa i za chwilę pojawia się patrol sowiecki, który oskarża ich o to, że dają sygnały Niemcom, bo przecież 22 Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki, a tuż obok jest lotnisko na Krywlanach. I oskarżają ich, że dają sygnały tym właśnie okiem od zapalniczki. Mężczyzna, który tłumaczy bardzo spokojnie, że to jest tylko chwila wyjścia na papierosa, że oni gaszą te nogi i chowają się, zostaje zatrzymany przez Sowietów i za chwilę zastrzelony. To jest kolejna ofiara tego dnia. To był Józef Blicharski, artysta, malarz, wykładowca seminarium nauczycielskiego. Dwa dni wcześniej zaczyna się ewakuacja więzień, ponieważ zaatakowany Związek Sowiecki, wojska, Armia Czerwona wycofują się w panice. Ten rozkaz 23 zostanie zmieniony, bo Sowieci nie nadążają z ewakuacją i mówią rozstrzeliwać wszystkich po kolei. I od 23 tysiące ludzi na Kresach, tych, którzy byli w więzieniach, a więc głównie to byli więźniowie polityczni, zostaje bardzo brutalnie zamordowanych. W Białymstoku akurat to się odbywa inaczej, dlatego że sowiecka obsługa więzienia ucieka jeszcze zanim ten rozkaz o rozstrzeliwaniach zostaje wydany i dlatego oni zostawiają tych więźniów w zamkniętych celach i uciekają. I mieszkańcy miasta rozbijają to więzienie i uwalniają tych ludzi. To wszystko jest po 20 czerwca, między 20 a 25. Dwa dni później weszli tutaj Niemcy. Już pierwszego dnia spalili wielką synagogę przy ulicy Suraskiej, w której było około 800 osób. Żywcem spalili tych ludzi. Proszę sobie wyobrazić napięcie, jakie musiało wtedy panować w mieście. I teraz dzisiaj, jesteśmy dzisiaj w tym samym mieście. Samochody jeżdżące szybko, ludzie gdzieś może piją kawę. Na Ukrainie toczy się wojna. Wokół nas chodzą ludzie, przeważnie są to kobiety i dzieci z Ukrainy, którzy musieli uciec z tego powodu, że się bali, że ich domy zostały zabrane, że są bombardowane, że ich znajomi stracili życie, a my tej refleksji nie mamy. Może nie chcemy o tym myśleć, albo ten pośpiech dzisiejszy nas tak angażuje, nie pozwala na refleksję nad sprawami najważniejszymi.
Kultywowanie pamięci księdza Adolfa po wojnie nie było możliwe. Jako ofiara Sowietów także za komuny był w nienawiści. Nową parafię Chrystusa Króla, nawiązującą do przedwojennej, erygowano dopiero w roku 1990. Świątynię wierni zaczęli odbudowywać ponad 40 lat od pożaru, po Solidarnościowej od Wilży.
Więc tutaj właśnie mamy kopię z Księgi Zgonów. Ja próbowałem upamiętnić ofiary tego tragicznego dnia. Nie znalazły się osoby spowinowacone czy spokrewnione. Natomiast odnaleźliśmy w księgach zmarłych te osoby z zaznaczeniem, w jakich okolicznościach one umarły. Stąd była możliwość upamiętnienia ich w tej specjalnej tablicy. I tutaj są właśnie rozmaite takie notatki prasowe. To z 2011 roku. Chcę dokładnie opisać morderstwo z 25-26 czerwca 1941. Wtedy miałem 10 lat i mieszkałem z rodzicami w Grabówce. Najstarszy brat Józef Gałecki z żoną Leokadią mieli swój dom przy ulicy Ciołkowskiego. To wtedy była ulica Baranowicka w pobliżu Nowowarszawskiej. Razem z nimi zamieszkali siostra Jadwiga z Gałeckich i szwagier Stanisław Haniewski z Pieczurek. Kiedy wojsko sowieckie uciekało w panice, to najpierw Rosjanie zamordowali księdza Ołdziejewskiego i jego ojca oraz spalili kościół. Potem przeszli kładką, most był nieczynny, zamordowali mego brata Józefa z żoną oraz moją siostrę 12-letnią Lucynę i spalili dom. Siostra miała wyjątkowe nieszczęście, przyniosła chleb Haniewskim i przenocowała do rana. Najpierw dowiedzieli się Haniewscy z Pieczurek, zabrali ciało swego syna i synową, pochowali ich przy krzyżu, ponieważ samoloty niemieckie atakowały. Myśmy dowiedzieli się o tym później. Są też tutaj stare fotografie, zdjęcie księdza Adolfa z grupą dzieci pierwszokomunijnych. To zdjęcie przed kościołem doilickim. To są zdjęcia, które odnalazłem w archiwum parafialnym. Posesja kościelna teraz jest ponad hektarowa.
To jest w obrębie tych dawnych 6 hektarów.
Tutaj kościół został wybudowany na miejscu tego drewnianego kościoła spalonego.
A ten kościół jest z którego roku?
To początek budowy 1987 rok.
To co się działo pomiędzy...
Nic, była pusta działka. O, tutaj mamy właśnie grób księdza Adolfa od 1994 roku, 20 listopada. Była tutaj uroczystość w odpust parafialny, uroczystość Chrystusa Króla. Ten grób był poświęcony. Tutaj właśnie ci parafianie
To tablica z 11 z kolei listopada 2018 roku. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga z Księgi Mądrości 3.1 25 czerwca 1941 roku, ratując parafialną świątynię. Razem ze swym proboszczem, księdzem Adolfem Ołdziejewskim, oddali życie, ginąc z rąk Sowietów. Helena Dawidowicz, lat 21, Zofia Dawidowicz, to właśnie siostry, lat 16, Franciszek Kuźmicz, lat 42, Janina Trochimuk, to siostra Zofii i Heleny, z dzieckiem pod sercem, lat 26, i Jan Trochimuk, jej mąż, lat 28. Też właśnie w 20 roku tutaj Stowarzyszenie Grupa Wschód upamiętniła kapelanów wojskowych, duchownych, poległych i pomordowanych za wiarę i ojczyznę w latach 1914-20 i 1939-56. Te zbrodnie komunistyczne, one jeszcze trwały po II wojnie światowej.
Czy ktokolwiek w rodzinie pamiętał tego księdza?
Nie, bo my nie stąd jesteśmy, wie pani, w ogóle nie pamiętamy, ponieważ ja do tej parafii 30 lat temu przybyłam, to dopiero się wtedy spotkałam z nazwiskiem księdza Ołdziejewskiego, że tutaj został zamordowany. To jest opisane i czytałam, bo jak przeprowadziłam się tutaj, byłam, wie pani, również na przeniesieniu zwłok z Doilit. W tej procesji braliśmy udział, bo to było tak uroczyście, przeniesienie ojca i księdza Ołdziejewskiego. Wspomina się na pewno, wschodnie tereny są bardzo uczulone na tą agresję rosyjską. Wiadomo, przecież i mój tatuś często kiedyś wspominał o Rosjanach. Ja modlę się codziennie o to, żeby te czasy nie wróciły, bo to straszne czasy. Ja nie przeżywałam wojny, ale z opowiadań mamy, też niedawno zmarła, to mówiła: Boże, dzieci, żeby wyście nie przeżywali wojny, bo to, co my przeżywaliśmy, mówi. Mama tak mówiła: mam nadzieję, że ku lepszemu idzie. A widzi pani, nikt nie pomyślał, że tak może być, że może taka wojna być tutaj tak blisko. Taka agresja. Przecież to jest zagrożenie dla całego świata.
Niewątpliwie warte jest to upamiętnienie i to upamiętnienie jest, nie dość, że jest plac księdza Ołdziejewskiego, także jest ta tablica pamiątkowa. Cała historia, nie można powiedzieć, że jest budująca, ale niesie ze sobą pewne przesłanie, które dla nas, dla chrześcijan, jest bardzo ważne. Takie, że za wiarę się umiera. Po prostu. Jeżeli człowiek jest wierzący, to może umrzeć, nawet nie w sposób fizyczny, ale na przykład poświęcając się w taki, a nie inny sposób. Wiadomo, że to nie jest łatwe być katolikiem w tych czasach, kiedy mamy dookoła różnego rodzaju inne ideologie, praktycznie w każdej sferze.
Czy ksiądz Adolf był męczennikiem, a jego ofiara mogłaby wynieść go na ołtarze? Choć odbył się proces beatyfikacyjny ofiar nazizmu, takiego procesu nie doczekali się pomordowani przez Sowietów. Wciąż są zakładnikami wielkiej historii. Badania nad ich losami mogłyby współcześnie pogorszyć sytuację wiernych Kościoła na wschodzie.
Im bardziej upływa czas, tym jest trudniej ze znalezieniem świadków czy ze skompletowaniem dokumentów. Teraz przy tych realiach politycznych, trudnościach z dostępem do archiwaliów w Rosji, na Białorusi, to wydaje się wręcz niemożliwe, a oparcie się tylko na relacjach z drugiej ręki nie do końca są wiarygodne. Więc przeprowadzenie nawet takiego procesu jednej osoby, w tym wypadku księdza Ołdziejewskiego, to jest naprawdę ogrom pracy dla historyka, przeprowadzenie kwerendy, no i postawienie sobie oczywiście tego podstawowego pytania, czy w momencie, kiedy umierał, oddawał życie za wiarę. Bo to, że bronił Kościoła, czy to, że był kapłanem katolickim, no jest poza wszelką dyskusją. Natomiast no jeszcze wchodzą w rachubę pytania dotyczące sensu tej śmierci czy tej ofiary. Czasami mam wątpliwości, można się zapytać, czy się nie znalazł po prostu w złym miejscu, w złym czasie. Bo gdyby po wybuchu wojny wyniósł Najświętszy Sakrament, chroniąc Kościół przed profanacją, czy mógłby uniknąć i on śmierci, i także wierni, choć no, biegli ratować Kościół, który budowali przez lata przed wojną, więc też należy zrozumieć, tak jak każdy broniłby swego domu. Czy jest kandydatem na ołtarze? Na pewno oddał życie za to, w co wierzył,
kościół, który tworzył, nie chodzi o ten kościół materialny, broniąc wartości chrześcijańskich. Natomiast czy rzeczywiście cała jego postawa, całe życie, wszystko co mówił, co pisał, potwierdzało? No raczej tak. Ale powtarzam, zweryfikowanie całego jego kapłaństwa, drogi do kapłaństwa byłoby bardzo trudne.
Wierzę głęboko, że męczeństwo jest darem Pana Boga, a jeśli takim darem Bóg obdarowuje człowieka, to pewnie też uposaża w to wszystko, co jest potrzebne do przyjęcia takiego daru. Nie mam pojęcia, naprawdę. Nie wiem, jak bym zareagował. To są chwile pewnie, w których człowiek sam nie potrafi przewidzieć, jak się zachowa, jak zareaguje. Bo przede wszystkim to jest człowiek stojący w obliczu śmierci, a przecież cała natura oscyluje w kierunku życia. Człowiek wzdryga się przed śmiercią. Wierzę głęboko w dar męczeństwa. Takim darem ksiądz Adolf został obdarowany. No na pewno to potwierdza to, że nie kolaborował z nimi. Nie przyjął ich z entuzjazmem, wywieszając na plebonii czerwoną sowiecką flagę. Bo gdyby tak się stało, to na pewno inaczej by się potoczyły jego losy. Natomiast pokazuje to nienawiść, myślę, nie tyle do człowieka Adolfa Łudziejewskiego, ale nienawiść do księdza Adolfa, kapłana, który nie przyszedł w innym celu, jak tylko po to, by służyć ludziom, wybudować dla nich kościół, stworzyć im miejsce spotkania z Bogiem. A ta ideologia, którą reprezentowali żołdacy sowieccy, ona była antychrześcijańska. I na pewno to, co było symbolem chrześcijaństwa, to, co było symbolem polskości, było w nienawiści.
Była to audycja dokumentalna zatytułowana Ogień i płomień. O księdzu Adolfie Ołdziejewskim opowiadali kustosz Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku, ksiądz dr Adam Szot, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Białymstoku, ksiądz profesor Radosław Kimsza, historycy ksiądz dr Tadeusz Krachel oraz dr Tomasz Danilecki z Muzeum Pamięci Sybiru. W audycji wykorzystano utwór Jana Krutula To, co odkrywacie. Na fortepianie improwizował Karol Szmuksta. Audycję przygotowała Dominika Dębska.